weszło, weszło!
Dzień dobry, rozpoczynamy dzisiejsze Stadio Weszło. Krzysztof Rot, moim gościem dzisiaj będzie Adrian Białkowski, Peña Blaugrana de Łódź i portal No Camp Nou. Cześć Adrian.
Cześć Krzysiek, cześć wszystkim.
Słuchaj, no ponoć był jakiś mecz w sobotę, coś słyszałeś?
No właśnie zdziwiłem się, że do mnie napisałeś, że chcesz ze mną porozmawiać, bo ja sobie nie przypominam żadnego meczu w ten weekend, ale zakładam, że chodzi ci o finał Copa del Rey w ten weekend.
Tak, tak, no będziemy oczywiście dwa słowa o tym powiemy, ale no mimo wszystko to, co się działo najważniejszego w ten ubiegły weekend, to był jednak klasyk, który Real Madrid wygrał. Chciałbym, żebyśmy sobie najpierw, bo to nam pozwoli tak ładnie zamknąć ten temat, żebyśmy sobie przeszli przez te różne kontrowersje, bo no to też się przejawia jak zawsze po klasyku, choć wydaje mi się, że dawno nie było aż tak wielu różnych pretensji ze stron różnych i to kibiców, czy to trenera. Ja sobie wynotowałem takie 4 z tego, co widziałem potem w mediach społecznościowych, jeśli chodzi właśnie o pretensje, 4 takie sporne sytuacje. Pierwsza z nich to ten potencjalny karny po starciu Dembele z Mendym. Drugi to, gdy Braithwaite przewrócił się w polu karnym, bo nie powiem, że go tam Mendy faulował. Oprócz tego był Vinicius, który tam gdzieś był popychany przez Busquetsa i Araujo. No i oprócz tego wydaje mi się, że jeszcze można naciągnąć tę sytuację z Lucasem Vázquezem i Busquetsem, chyba że coś jeszcze byś chciał poruszyć, jeśli chodzi o kontrowersje sędziowskie.
Nie, no zdecydowanie, jeśli chodzi o te kontrowersje, to wszyscy właściwie się skupiają właściwie na tych dwóch sytuacjach, czyli właśnie tych, które wymieniłeś, to znaczy tej z Braithwaite'em i tej z Dembele i Mondim. No ewentualnie tam jeszcze też można wspomnieć o tym, że ten wolny, z którego padła druga bramka, no to nie do końca był faul. Natomiast ja szczerze mówiąc nie zwróciłem uwagi akurat na tą sytuację.
Ja akurat, szczerze mówiąc, to jakby zdanie o tym wolnym, o tym faulu na Viniciusie, szczerze mówiąc, mnie to dziwi, bo ja właśnie, no tam widać oczywiście moim zdaniem kontakt i ja szczerze mówiąc dokładnie obserwowałem te sytuacje nawet na żywo, bo się zastanawiałem, czy to nie był faul w polu karnym już, ale był faktycznie z 30 centymetrów przed, więc dla mnie tutaj nie ma dyskusji. Ja dwa słowa powiem, że moim zdaniem ta sytuacja z Dembele jest taką sytuacją, którą no niektórzy sędziowie by gwiznęli, ten sędzia akurat nie gwiznął. Myślę, że na przykład Hernandez mógłby spokojnie tę sytuację odgwizdać. Ja nie wiem, jaką bym decyzję podjął, bo tutaj są argumenty i za tym, żeby tutaj nie dyktować karnego i za tym, żeby karnego podyktować. Natomiast też trzeba wyjaśnić, bo mam wrażenie, że ludzie często tego nie pamiętają, że VAR interweniuje tylko w sytuacjach, w których mamy oczywisty błąd sędziego, więc jeżeli sytuacja podlega interpretacji, no to VAR nie wchodzi i nie mówi sędziemu, co ma robić.
Tak, to znaczy ja miałem takie odczucie na żywo w trakcie oglądania tego meczu, że o ile to właśnie ten faul na Dembele, no tam był jakiś kontakt, tylko wiemy oczywiście, że nie każdy kontakt jest od razu faulem. I wydawało mi się właśnie, tak jak mówisz, że można było to gwiznąć, ale raczej chyba, no chyba moim zdaniem przynajmniej tutaj sporo kules mnie zlinczuje, ale moim zdaniem tam karnego nie było. Natomiast co do tej drugiej sytuacji z Braithwaite'em, to tam w pierwszej chwili na żywo miałem zupełnie inne odczucie, to znaczy myślałem, że to jest 100% karny. I podskoczyłem tam krzycząc różne rzeczy do telewizora, natomiast no, na powtórce, jak patrzyłem na kilka tych powtórek z różnych kamer, no to tam kontakt był faktycznie w takim sensie, że złapał go za rękę, ale no, moim zdaniem Braithwaite, nie wiem czy specjalnie, czy niespecjalnie, to jest już sprawa drugorzędna, ale stracił równowagę. I dużo więcej z tej akcji by było faktycznie, gdyby próbował dojść do piłki, bo w polu karnym było kilku jego kolegów i być może udałoby mu się dośrodkować i może gol by faktycznie padł. No a tak zupełnie zmarnowana sytuacja.
Tak, mi się też wydaje, że bardzo był ten upadek Braithwaite'a taki teatralny, prawda?
Że, no może też dlatego, właśnie tak. Gdyby on może nie był aż tak teatralny, to też sędzia może inaczej by zareagował. No ciężko mi powiedzieć, wiesz, no, dla mnie jest trochę przykre, że mija kolejny dzień właściwie od klasyku, który był obiektywnie rzecz biorąc dla widzów neutralnych bardzo ciekawy, a my właściwie cały czas rozmawiamy o tych kontrowersjach. No ja też zrobiłem taki mały przegląd po podcastach i tekstach kibiców neutralnych czy dziennikarzy neutralnych. No i z zagranicy i właściwie to żaden z nich nie stwierdził, że któryś z tych karnych był taki stuprocentowy faktycznie, czyli no wiadomo, kibice jednej i drugiej strony, to faktycznie ja, no, jesteśmy trochę mniej obiektywni siłą rzeczy niż dziennikarze, nie wiem, tacy jak chociażby Sid Lowe na przykład. Więc no tyle ode mnie i tak wyszło po prostu, no.
A powiedz mi, jak ty się zapatrujesz na to, że w ogóle to, co mnie dziwi, to zachowanie Ronalda Koemana, bo tam trochę już do Gerarda Piqué mimo wszystko przywykłem przez te wszystkie lata, natomiast dziwi mnie bardzo zachowanie Ronalda Koemana, bo on po pierwsze, mam takie kilka punktów zarzutów do niego, po pierwsze, on czepia się akurat tej sytuacji, która moim zdaniem no, nie pozostawia większych wątpliwości. Ja bym się naprawdę zrozumiał pretensję o sytuację Dembele, bo tak jak mówię, jestem w stanie znaleźć, podejrzewam, że nie wiem, że połowa sędziów w Hiszpanii by odgwizdała ten rzut karny. Druga rzecz, a on się czepia tej sytuacji z Bright White'em. Druga rzecz jest taka, że różne rzeczy można powiedzieć na gorąco, prawda? To jest tak, że jak się schodzi z emocjach, to naprawdę można różne rzeczy nieprzyjemne powiedzieć, potem tego żałować. Natomiast Ronald Koeman wstał sobie następnego dnia, zjadł śniadanie i jeszcze wrzucił i na Twittera, i na Instagrama opis taki, że mieli mecz pod kontrolą, natomiast no, niestety błędy sędziego i błędy VAR-u nie pozwoliły tutaj zdobyć punktów. I to jest coś, co mnie dziwi. Trzecia rzecz jest taka, że jak wyliczyło Mundo Deportivo, Ronald Koeman narzekał na VAR w 19 meczach z 45 rozegranych w tym sezonie. No moim zdaniem coś jest nie tak, jeżeli człowiek, który ewidentnie przegrał to spotkanie taktycznie, po meczu, dzień po meczu nadal szuka winnych wszędzie, tylko nie u siebie.
Tak, to wspomniałeś o tym Piqué, to akurat Piqué miał najwięcej racji w tej całej sytuacji, bo Piqué chodziło o to, że sędzia doliczył 4 minuty i zakończył równo po tych 4 minutach mecz, gdzie z tych 4 minut przez 3 Gilmar Samo sobie poprawiał słuchawki, bo tam łączność z bazą mu przerwało, więc to faktycznie było dosyć śmieszne. Natomiast no, czy my, nie wiem, w trakcie 6 czy 7 minut byśmy coś strzelili, to przecież nie wiadomo. Natomiast to jestem w stanie zrozumieć i to był jakby z mojej strony jak najbardziej błąd sędziego i to trzeba obiektywnie powiedzieć. Co do Ronalda Koemana, to ja generalnie rzecz biorąc bardzo nie lubię takiego płakania w mediach przez trenerów i to mi się najbardziej kojarzy z, nie wiem, z Mourinho na przykład, czy też...
Właśnie, bo jeśli mogę ci przerwać na sekundę, tak. To właśnie mi chodzi o to, że dla mnie to nie przystoi trenerom, piłkarzom to jeszcze jedno, bo oni jednak mają 90 minut walki faktycznie na boisku, trenerom to kompletnie nie przystoi. Wydaje mi się, że to jest taki atrybut, który możemy przypisać nam, tak, czy to kibicom, czy to dziennikarzom, którzy rozmawiamy po tym spotkaniu i też jesteśmy trochę w emocjach, natomiast tak naprawdę nie musimy być oficjalni. I w momencie, w którym wychodzi właśnie, czy to Mourinho, o którym wspomniałeś, czy to Koeman, no mi się to nie podoba po prostu.
Tak, ja w pełni się tutaj z tobą zgadzam, bo co innego jest powiedzieć na przykład, że pewne decyzje mogły pójść w naszą stronę, czy pewne decyzje były kontrowersyjne, a co innego jest właśnie zrzucać winę na sędziego, tak jak to Koeman zrobił w tym swoim poście i jeszcze on tam użył sformułowania, że my mieliśmy upper hand, czyli mieliśmy przewagę w tym meczu. No to nie jest absolutnie prawdą, bo przewagę to mieliśmy, ale tylko w końcowej fazie. Natomiast ja bym raczej do Koemana na miejscu na przykład Laporty skierował pytanie, no dlaczego w pierwszej połowie się nie pojawiliśmy na boisku, tak? To jest dużo ważniejsze niż no, ta jedna sytuacja, która nawet, tak jak już tutaj się zgodziliśmy, nie była ewidentnym karnym. Natomiast no, Koeman też rozumie, jak ważny był to mecz dla niego. On mimo tego, co Laporta mówi, nie jest wcale pewniakiem do poprowadzenia Barcy w następnym sezonie. On też walczy o swoje miejsce, o swój stołek. I też trzeba pamiętać o tym, że on nie jest trenerem Laporty, tylko jest trenerem, którego dostał w spadku po poprzednim zarządzie, więc wiadomo, jak zawsze jak nowy prezes przychodzi, to chce wprowadzić swoje porządki i zainstalować swoich ludzi i być w pełni odpowiedzialny za ten projekt. Więc mimo tego, że Koeman oczywiście jest legendą Barcelony, to mimo wszystko będzie mu się pamiętać to, że to nie Laporta go do klubu wprowadził. Poza tym no, Koeman ma gigantyczne problemy z graniem w tych najważniejszych meczach, prawda? Bo właściwie no, każdy ważny mecz, każdy kluczowy mecz w tym sezonie poza Sevillą, to jest przegrana Barcy i to bardzo często taka przegrana dosyć wyraźna. Tu i tam brakło szczęścia, nie wiem, jak z Bilbao na przykład, ale no na przykład no z PSG no to już nie można, czy z Juventusem ten fatalny mecz, który zadecydował o tym, że wyszliśmy z drugiego, a nie z pierwszego miejsca, no tam już nie można było zrzucać tego na błędy sędziów, tylko no na to, jak graliśmy. I myślę, że też dlatego Koeman tak się zacietrzewił tą sytuacją. No, nie podoba mi się to, jestem w stanie w jakimś tam stopniu to zrozumieć, ale właśnie tak jak wspomniałeś, no, nie uważam, żeby trenerowi to dawało dobry PR, tak ogólnie rzecz biorąc, i być może nawet zadziała przeciwnie, bo po pierwsze może dostać jakąś karę i pauzować, a po drugie, kiedy faktycznie będzie jakaś sytuacja ewidentna, taka jak już się zdarzało, że na przykład nie uznawano nam bramek, gdzie piłka była ewidentnie za linią, no to wtedy już mimo wszystko to, co Koeman będzie mówił, nie będzie aż tak istotne.
To prawda i tu są duże wątpliwości co do postaci Ronalda Koemana. To, co powiedziałeś, wydaje mi się też istotne, że mimo wszystko Koeman nie jest trenerem Laporty i też pojawiła się taka informacja od, wy to chyba pisaliście, ty i Michał, że to jest gość, który przekazuje de facto informacje pośrednio od Laporty, czyli to Laporta raczej go informuje, jest raczej pewnym źródłem, że Ronald Koeman no nie jest po prostu trenerem Laporty, więc no pytanie, jak to będzie wyglądało.
Chodzi ci chyba o dziennikarza Luisa Canuta, który jest wieloletnim przyjacielem Koemana i oni się poznali jeszcze, jak Koeman grał w latach 90. ze Dream Teamu. I to nie jest żadna tajemnica, że panowie się znają, przyjaźnią i bardzo często widać, że ewidentnie ten akurat dziennikarz przekazuje takie informacje, które Koeman chciałby widzieć w mediach. Co jest o tyle ciekawe, że chociażby miał przecież też konflikt z Rickiem Puczem, który przecież też do mediów niektóre informacje tam przefiltrował, jak to mówią Hiszpanie, a teraz sam regularnie robi to samo ze swoim przyjacielem, więc no, to też jest taka dosyć dziwna sytuacja, szczerze mówiąc.
To prawda. Przejdźmy może na chwilę do taktyki, bo faktycznie... No Koeman, oczywiście, to był taki mecz, tak jak powiedziałeś, arcyciekawy dla postronnych widzów, ponieważ tak naprawdę w pierwszej połowie, gdyby Fede Valverde trafił do bramki, a nie w słupek, to byśmy mieli 3-0 do przerwy. No i tak naprawdę mecz najprawdopodobniej zamknięty, a przez no, nieskuteczność Realu Madryt i jednocześnie lepszą grę zdecydowanie Barcelony w drugiej. I też wydaje mi się, że mimo wszystko Real Madryt miał w nogach ten mecz z Liverpoolem, więc też te ostatnie 20 minut było ciężkie. I Barcelona faktycznie dominowała i Barcelona mogła wyrównać chociażby strzał Moriby w poprzeczkę, natomiast Koeman, wydaje mi się, że on przegrał taktycznie to spotkanie, bo Zidane tak naprawdę wiedział, w jaki sposób zagra Koeman, bo Koeman tego ustawienia z wahadłowymi nie zmieniał od dłuższego czasu, wystawiając na prawej stronie Lucasa i Fede Valverde, co nie było oczywistym wyborem, jeśli chodzi o Urugwajczyka, wyłączył z gry Jordiego Albę, Serginio Desta również w tym meczu nie było. Czy ciebie trochę nie irytowało, że Koeman nie szuka jakichś innych rozwiązań?
No tak post factum to na pewno, natomiast wiesz, jakbyś popytał Kules przed meczem, no to prawie każdy mówił, że skoro to ustawienie z trójką obrońców działa, no to tak też powinniśmy spróbować zagrać, bo faktycznie dobra forma Barsy w tym roku się zbiegła mniej więcej z tym, że właśnie Koeman przestał trochę, może trochę mniej zaczął kombinować i zaczął używać tej trójki z tyłu. Przede wszystkim ta rola Busquetsa się zmieniła i też zaczął dużo lepiej wyglądać, kiedy miał za sobą trzech tych asekurujących go graczy w środku boiska. No ale tutaj faktycznie no, to była ewidentnie strategia, która nie dawała efektów i być może nawet szybciej powinien od niej odejść i przejść na tą czwórkę z tyłu. Dest był no, bardzo słaby, natomiast jest to chłopak, który ma 20 lat, więc też nie możemy od niego wymagać nie wiadomo czego w najważniejszym meczu na planecie. Jordi Alba z kolei trochę po swojemu się spalił, szczególnie w pierwszej połowie, dopiero w drugiej zaczął jakoś wyglądać i odżył, a mimo to miał swoje też sytuacje. Tutaj najbardziej to mi zapadła w pamięć ta jego wrzutka z lewej strony, którą przeciął Courtois, bo tam naprawdę niewiele brakło i to był też taki mecz, że faktycznie momentami tam może nie było aż tak groźnie, ale gdyby coś poszło troszeczkę lepiej, to byłaby groźna sytuacja i tutaj właśnie to była jedna z nich. Przede wszystkim moim zdaniem też nie wypalił eksperyment z Dembele na napastniku. To znaczy Dembele, on się nadaje do takiej trochę roli, jaką miał Vinicius w tym meczu. To znaczy do szybkiego przejścia z obrony do ataku, do gry w kontrze. On jest bardzo szybki, natomiast w grze kombinacyjnej, no tak jak miał powiedzmy zagrać tyłem do bramki, miał takie momenty, że właśnie trzeba było się zastawić, przytrzymać, oddać tę piłkę Messiemu, no on zupełnie tego nie umie, on gra z pierwszej piłki bardzo źle. Bez piłki też nie jest żadnym geniuszem, najbardziej lubi dostać piłkę do nogi, po prostu najlepiej na skrzydle. I w drugiej połowie, kiedy przeszedł na prawy atak i tam już właśnie miał tą swoją rolę ulubioną, no to wyglądał już lepiej. No a ten eksperyment z dziewiątką zupełnie nie wypalił, więc to też idzie na konto Koemana.
Ale wiesz co, wszedł za niego Griezmann i Griezmann też poza tym jednym przepuszczeniem, które było bardzo przytomne, ale jednocześnie było przepuszczeniem do Frenkiego de Jonga, a nie do Oscara Minguezy, to Griezmann też nie zagrał zbyt dobrego spotkania.
Tak, no jasne, aczkolwiek no miał dużo mniej czasu na to, żeby faktycznie coś pokazać, więc też ciężko ich porównywać tak jeden do jednego. Natomiast masz rację, najlepsza akcja Griezmana to była ta, w której piłki nie dotknął, natomiast jest to bardzo istotne i Griezmann akurat to umie robić i to tym razem zrobił faktycznie. Ta piłka miała iść do Frenkiego, no koniec końców wylądowała Minguesy, który bardzo dziwnym strzałem, jedną z chyba najbrzydszych bramek w historii El Clasico, skierował piłkę do bramki, więc no brakuje nam napastnika, no, ale my to wiemy nie od dziś, więc moje pytanie jakby po tym meczu było takie, że być może to nie jest tak, że my przegrywamy przez taktykę, skoro przegrywamy każdy mecz, no jest tylko coś, jakby Koeman może tylko do pewnego stopnia wpłynąć na to, co jest na boisku i być może my po prostu jeszcze w tym momencie nie jesteśmy wystarczająco dobrzy na to, żeby grać w tych najlepszych meczach, to znaczy o ile na ligowych słabiaków i średniaków to wystarcza, tak właśnie no, w tych najważniejszych momentach tej jakości może brakować i tutaj może być odpowiedź, to znaczy jakaś tam wina Koemana oczywiście w tym jest, ale też nie można z drugiej strony, jak niektórzy mówić, że on już jest teraz do zwolnienia, bo nie wygrywa ważnych meczów. No to trochę też nie jest tak. No, Koeman miał bardzo trudną sytuację i nikt z trenerów by mu tego nie pozazdrościł, moim zdaniem.
Tak, i też nie dziwi mimo wszystko frustracja po tym meczu, no bo jeżeli Barcelona by z Realem wygrała, no to nie chcę powiedzieć, że to już by było pozamiatane, bo oczywiście nie było. Natomiast Barcelona to byłby milowy krok w kierunku mistrzostwa i tak naprawdę wyeliminowanie, myślę, Realu z tej walki. Teraz ta walka trwa i jest no bardzo ciekawa, bo na przestrzeni jednego punktu bodajże z tego, jeśli dobrze pamiętam tabelę, to tam jest 67 Atletico i po 66 Real i Barcelona, tak?
Barcelona ma 65.
A tak, czyli na przestrzeni dwóch punktów.
Tak. No i teraz jeszcze włącza się do tego w pewnym sensie Sevilla, która prawie nie traci punktów ostatnio, także też nie można jej nie doceniać i mogą jeszcze namieszać.
To prawda. Przechodząc trochę do takich tematów, a właśnie, może cię zapytam też, kto twoim zdaniem na tym etapie, w tym momencie jest faworytem do tytułu mistrza Hiszpanii, bo jak rozmawialiśmy sobie z innymi gośćmi, czy to tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, to ja, szczerze mówiąc, stawiałem na Barcelonę i ja na tę Barcelonę nadal stawiam, bo wydaje mi się, że postawiłbym na Real Madryt, gdyby nie fakt, jak trudną sytuację kadrową mają królewscy, to jest wielu piłkarzy nieobecnych, teraz Lucas Vázquez wypadł do końca sezonu, więc ja chyba nadal stawiam na Barcelonę mimo wszystko.
To ja się tutaj mogę z tobą zgodzić. To znaczy, śmieszne jest to, że w ogóle żaden z nas nie bierze pod uwagę Atletico, które jest przecież nadal liderem. No ale jeżeli tam dobrze pamiętam, to oni mieli chyba raptem tylko 4 zwycięstwa w ostatnich 11 meczach, więc ta ich zadyszka czy kryzys, czy jak to nazwać, jest ewidentny. Trochę mnie martwi fakt, że my mamy do Realu jeden punkt, no ale tak naprawdę, ponieważ liczy się dwumecz, no to mamy właściwie dwa, czyli jeżeli skończymy tabelę z taką samą ilością punktów, to Real będzie mistrzem, nie Barcelona, tak? Bo tutaj nie liczy się różnica goli, tak jak w innych ligach, więc o tym trzeba pamiętać. Natomiast no, mam po cichu nadzieję, że jednak właśnie Real się trochę zmęczy w tej Lidze Mistrzów, w którym niestety już nie gramy i możemy się skoncentrować na lidze. Ciężko mi powiedzieć, naprawdę to jest tak dziwny sezon i to się tyle już razy ta liga kończyła i zaczynała, że ewidentnego faworyta nie ma zupełnie, ciężko mi jest przewidzieć. Natomiast no, mam nadzieję, że Barca to wyciągnie mimo wszystko.
Rozumiem, jak najbardziej. No i mimo wszystko mi się wydaje, że Barcelona jest obecnie, największe szanse by mi dawał. Też trzeba pamiętać, że akurat na korzyść Realu gra to, że na pewno ktoś z dwójki Atletico Barcelona straci punkty, bo te drużyny czeka jeszcze bezpośredni mecz. No ale to trzeba czekać. Czy szykuje nam się naprawdę chyba najbardziej pasjonująca końcówka sezonu z ostatnich lat, bo tak to z reguły już w tym etapie, no nie to, że znaliśmy mistrza, ale mimo wszystko gdzieś tam to wszystko się nam kształtowało, a w tym sezonie trudno powiedzieć, gdziekolwiek to pójdzie. Przechodząc trochę...
Mamy trzy, albo 4 drużyny, jeżeli tą Sevilla dorzucimy. No, Sevilla ma oczywiście szansę minimalne, ale mimo wszystko nadal jest w tym wyścigu po wczorajszym Partido Loco. Także to jest też bardzo ciekawe właśnie.
I Sevilla też gra z Realem, z właśnie. Barceloną już nie gra, ale wydaje mi się, że gra jeszcze z Atletico, choć nie dałbym sobie ręki uciąć, nie pamiętam dokładnie tego terminarza, ale no nadal mają szansę gdzieś tam na nadrobienie tych punktów. Barcelonę natomiast czeka w sobotę finał Pucharu Króla. To jest też finał, na który wydaje mi się nie będą patrzyli tylko kibice obu drużyn, czy kibice w ogóle ekip z Hiszpanii, natomiast szczególnie będą na niego patrzyli kibice, czy to Villarrealu, czy Realu Betis, bo to jest też finał, który jeżeli wygra Barcelona, no to potencjalnie to 7 miejsce daje awans do europejskich pucharów, a wiemy, że tam też się robi ścisk, te drużyny również mają tam 2 punkty mniej więcej do siebie, Real, Betis, także tutaj też trzeba to obserwować. Jakie są twoje...
Real Sociedad też, który jest...
Tak, to prawda.
Można tą ligę podzielić na kilka części, taką na 4 właściwie części i każdy o coś gra, więc to też jest ciekawe.
Tak, to prawda. Jakie są twoje przewidywania? Bo też wyciekło nam... Ja nie mam przekonania co do tego nagrania, które wyciekło, bo no nie znam dokładnie głosów tych...
Nie, to byli oni, tak. To byli oni, to musisz mi zaufać. Faktycznie było słychać, że jest to Gerard Piqué i Jordi Alba. Pomijając już fakty, jak to nagranie zostało zrobione, no bo to trochę brzmiało, jakby gdzieś tam podsłuchano ich pod prysznicami. Więc w ogóle pomijając to marnej jakości dziennikarstwo, no to faktycznie, jeżeli Jordi Alba uważa, że...
Właśnie, bo nie przytoczmy tutaj, co się działo, bo Gerard Piqué powiedział, że puchar wygrywamy, powiedział Copa, tak? Czyli na pewno chodzi o puchar, nie chodziło mu o trofeum za mistrzostwo. Powiedział, że ten puchar na pewno wygrywamy, a Jordi Alba powiedział, no ja nie wiem.
Tak, i wtedy Piqué mówi co? A Jordi Alba mówi, no ja nie wiem, jeszcze raz, jakby to powtórzył. Tak, więc to jest cała właściwie treść tej rozmowy. No ten mental Jordiego Alby jest dosyć znany. Wiemy, że on ma problemy z tymi najważniejszymi meczami. Pamiętamy, co się działo chociażby w przerwie meczu z Liverpoolem. Natomiast jeżeli zawodnik faktycznie tak mówi i tak podchodzi do meczu, no to nie powinien w nim zagrać. Takie jest moje zdanie. Natomiast no, oczywiście my nie wiemy, czy to faktycznie o to chodziło, to jest tylko jakiś tam fragmencik tej rozmowy, więc ciężko spekulować, ale jak to w Hiszpanii z kilku zdań zrobiła się od razu wielka historia, też nie wiem, no, nie chcę się wypowiadać naprawdę, bo to jest, tak jak mówię, takie dziennikarstwo w stylu raczej jakichś brukowców No, nie ma co oceniać moim zdaniem za bardzo tego.
Tak, to prawda, bo wideo było takie jakby z jakiegoś tunelu pod stadionem.
Tak.
A faktycznie ich słychać tak, jakby byli czy w jakimś tunelu, czy pod prysznicami, więc
tak.
Dziwne.
Moim zdaniem to była szumiąca woda po prostu pod prysznicą. Tak. Tak mi się to skojarzyło. Więc tym bardziej dziwne. No ale no, tak jak mówię, no, jeżeli faktycznie takie są te sensacjone z Jordiego Alby, o których my często mówimy, no to niekoniecznie powinien występować w tym sobotnim meczu, który tak, będzie oczywiście bardzo ważny.
Ja się zgadzam z tobą. A jakie są twoje przewidywania? No bo mimo wszystko Athletic Bilbao gdzieś tam też wytracił ten swój impet z początku Marcelino. Mam wrażenie, że Marcelino bardzo dużo zyskał na tym, że w tych swoich pierwszych trzech meczach on wygrał Superpuchar Hiszpanii i to mu dało taką dużą zaliczkę u kibiców. Natomiast obecnie, jak sobie porównamy jego dorobek punktowy do tego dorobku średniego Gajski Garitano, którego zastąpił i którego kibice chcieli już wywozić na taczkach, no to się okaże, że tam Marcelino punktuje lepiej o, nie wiem, o 1/100 punktu, więc to nie ma różnic.
No ostatnie 5 meczów Atletiku to są 4 remisy i porażka, więc to naprawdę nie jest imponujący dorobek. Przede wszystkim przegrali ten arcyważny finał Copa del Rey z poprzedniego roku, który dopiero co właściwie się odbył z La Real. Więc póki co no, wiele nie możemy pozytywnego o nim powiedzieć. Athletic Club się stał takim ligowym średniakiem, a wiemy przecież, że stać ich na więcej. No moje odczucia, moje przewidywania są takie, że po prostu musimy wejść i wygrać ten mecz. Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy mieli go nie wygrać. To znaczy jesteśmy drużyną dużo lepszą. Musimy też się zrewanżować przecież za Superkopę, o której wspomniałeś, która nam odjechała. I mam nadzieję, że ten finał przegrany z Real Sociedad będzie w głowach jednak piłkarzy z Bilbao i że będą mieli gdzieś w tyle głowy, że mogą być drużyną, która przejdzie do historii, bo przegra 2 finały Copa del Rey w przeciągu 2 tygodni, jeżeli się nie mylę.
To by było naprawdę spore osiągnięcie. Jestem właśnie ciekaw też mentalu piłkarzy Atletico Bilbao. Czy oni bardziej wyjdą właśnie bardziej agresywni, bo będą chcieli się zrewanżować za poprzedni przegrany finał, czy też będą właśnie bardziej tacy zblazowani, ponieważ nie będą wierzyli w zwycięstwo z Barceloną, skoro nie udało się z Realem Sociedad. No ale to się pewnie przekonamy w sobotę. Oprócz tego kolejną kwestią, myślę też ważną w tej walce o mistrzostwo, jest to, że Barcelona przez to ma przełożone spotkanie ligowe. I będzie to skutkowało tym, że do tego takiego, do 2 meczów, najpierw z Getafe, potem z Villarrealem w przyszłym tygodniu ligowych, Barcelona podejdzie potencjalnie z 2 meczami mniej niż Real i Atletico, więc będzie taka dodatkowa presja, żeby gonić. Ale z drugiej strony na przykład problemy kadrowe Katalończyków też powoli się kończą, bo Ronald Koeman ma obecnie do dyspozycji wszystkich swoich defensorów. Jak ty patrzysz na te kwestie takie psychiczne, no i też fizyczne? No bo wiemy, że Gerard Piqué wrócił do kadry, natomiast nie zagrał ani minuty w klasyku, ale powoli chyba będzie wracał.
Tak, to jest bardzo pozytywna wiadomość. I Piqué, i Araujo, który no, nie zaliczył dobrego meczu w klasyku, szczególnie przy tej bramce Benzemy, dał się nabrać, bo myślał, że Benzema będzie piłkę przedłużał, a po prostu strzelił piętką. Notabene bardzo ładny gol. No ale faktycznie jest taka sytuacja teraz, że właściwie pierwszy raz od chyba tam początku sezonu Koeman będzie miał do dyspozycji wszystkich obrońców, więc zobaczymy, jak sobie poradzi z tym nadmiarem bogactwa. Dla niego nowa sytuacja, nie znana wcześniej. Mam nadzieję, że ustawi to przede wszystkim ten mecz sobotni, bo on dla mnie jest najistotniejszy, że ustawi to lepiej niż zrobił to w sobotę. No i nie mamy poza tym meczem w Copa del Rey, to już mamy tylko ligę. Tak jak wspomniałeś, będzie to trochę dziwne, bo będziemy z tyłu, więc my będziemy musieli cały czas gonić. Nie wiem, szczerze mówiąc, chyba lepiej mimo wszystko gonić niż być gonionym. Tak patrząc nawet na to, co się w Atletico Madrid teraz dzieje, to chyba lepiej mimo wszystko być atakować z drugiego, trzeciego miejsca. Ale nie sądzę też, żeby to miało jakieś mega istotne znaczenie, szczerze mówiąc.
No to są mimo wszystko sportowcy. Myślę, że też się przekonamy w ciągu najbliższego właśnie tygodnia, dwóch, jak to tam wszystko dokładnie wygląda. No bo zbliżamy się do takiego bardzo delikatnego momentu sezonu, gdzie dosłownie każda wpadka może spowodować, że na koniec sezonu po prostu tych kilku oczek zabraknie. Dziękuję ci bardzo, Adrian, za dzisiaj. Był z nami Adrian Białkowski, portal No Camp No, Penia Blaugrana z Łodzi. Dzięki, Adrian.
Dzięki wielkie, Krzysiek, dzięki za zaproszenie i jak zwykle dzięki wszystkim słuchaczom.
Dzięki, trzymaj się. Ja zapraszam na krótką przerwę i za chwilę wracamy na antenę. Słuchasz Weszło FM. I wracamy na antenę Weszło FM. Jest już z nami Maciej Leszczyński, portal realmadryd.pl. W ostatnim czasie również komentator Canal Plus. Witam cię, Maciek.
Cześć, cześć.
Jesteś, zakładam, w dużo lepszym humorze niż nasz rozmówca sprzed chwili, bo Real Madryt ten klasyk wygrał. Słuchaj, na początek się zapytam może tak, czy Zinedine Zidane jest obecnie największym bohaterem Realu Madryt?
Można dyskutować, czy jest największym bohaterem na przykład tego meczu z Liverpoolem, ale uważam, że jest na pewno największym wygranym ostatnich miesięcy, może nawet tego 2021 roku, i wydaje mi się, że w tej wadze ciężkiej w hiszpańskim futbolu długo rywalizowałby o to miano z Ronaldem Koemanem, którego Barcelona spisywała się bardzo dobrze pod kątem wyników, poza tą straszną jednak wpadką w Lidze Mistrzów z Paris Saint-Germain. No ale w lidze Barcelona wyglądała bardzo dobrze. Natomiast ten klasyk pokazał, że Zinedine Zidane nie jest absolutnie wyłącznie wybieraczem składów, tak jak lubią Hiszpanie to mówić, a my lubimy podkreślać to, że oni lubią tak mówić. Zidane po raz kolejny pokazał dojrzałość taktyczną, elastyczność taktyczną, pokazał, że też nie boi się zaufać ludziom z drugiego rzędu, i to była dla mnie największa niespodzianka, właśnie wejście tych takich zawodników jak Mariano, Marcelo czy Isco. No ale mam wrażenie, że oni, oczywiście żaden z nich nie zagrał meczu, o którym będziemy za dwa tygodnie pamiętać, ale żaden z nich nie dał też plamy, i to, że plamy nie dali też tacy gracze jak Nacho czy Militao, czy no, Odriozola jednak był bardzo tego bliski, no ale Zidane w jakiś tam sposób poradził sobie z tymi problemami, i jeśli chodzi o kontuzje, jeśli chodzi o problemy fizyczne w końcówce, to wyglądało jednak niezbyt dobrze ze strony Realu Madryt. No ale ten rezultat został utrzymany i wydaje mi się, że też po pierwszej połowie wielu kibiców Realu mogło czuć duży niedosyt, bo królewscy spisywali się według mnie znakomicie, i uważam, że strzelenie tylko dwóch goli to po prostu dość mało.
Maciek, a powiedz mi, ile czasu faktycznie musi jeszcze upłynąć, żeby kibice Realu Madryt przestali właśnie uznawać Zinedina Zidana tylko za takiego alineador, czyli wystawiacza składu, bo mam wrażenie, że możemy też sobie o tym ten temat poruszyć. Mam wrażenie, że Zidane rzadko, jak rzadko który trener, wystawia tak różne formacje, tak? On już próbował formacji z trójką obrońców, w klasyku widzieliśmy Fede i Romb w środku pola, widzieliśmy też tradycyjne 4-3-3 w meczu z Liverpoolem, i wydaje mi się, że on szczególnie na te ważne mecze, no bo tam możemy dyskutować o tych mniejszych, jak ten z Cadiz na przykład, ale na te ważne mecze on zawsze się dostosowuje bardzo, bardzo dobrze, i z Liverpoolem było to widać widać pomysłem były długie piłki za wysoko presującą obronę Liverpoolu i do tego były mu potrzebne skrzydła, ale na przykład w klasyku wystawiając Fede Valverde, on zneutralizował poza tą jedną sytuacją, gdy Alba zaliczył asystę, właśnie zneutralizował Jordiego Albę, który był jednym z największych zagrożeń Barcelony.
Wydaje mi się, że już coraz mniej jednak mówi się o tych słabościach Zinedina Zidana. Na wierzch, powiedzmy, wychodzą trochę inne jego słabości. Na przykład no ostatnio padło jednak to, że no nie wprowadzał tych młodych jakoś tak chętnie, ale w mojej ocenie to za Zidana, za pierwszej kadencji, co prawda, wyrósł w środku pola taki facet jak Casemiro, który dzisiaj jest no, według mnie może nawet najlepszym defensywnym pomocnikiem ostatniej dekady. I wydaje mi się, że to nie jest taka już bardzo kontrowersyjna opinia. To nie jest tak, że to jest wina Zidana, że Marco Asensio tak naprawdę stracił łącznie ze 2 lata. Najpierw przed swoją złą formę, później przez kontuzję, później do tej formy też jednak trochę wracał. Więc tutaj też ten argument można i w jakiś tam sposób łatwo zbić. Zwłaszcza, że na pierwszy plan wysuwa się Vinicius, którego no też Zidane szlifuje i to widać. Ten progres u Viniciusa jest naprawdę coraz bardziej widoczny. I mając kogoś takiego na ławce jak Zidane, na przykład właśnie młody Brazylijczyk, myślę, że on nie boi się stracić piłki po raz drugi czy trzeci z rzędu i to jest ogromny plus dla trenera, bo znamy trenerów, którzy jednak będą kazali takiemu zawodnikowi częściej się zatrzymać, częściej poszukać podania do najbliższego gracza. No a Vinicius myślę, że czuje, że ma taką fajną wolność od Zidana i może fruwać jej w pierwszej połowie meczu z Barceloną. On fruwał przy Minguezie i wydaje mi się, że to też nie jest specjalnie odkrywcze. Ale sądzę, że też jeżeli Zinedine Zidane z kadrą taką, jaką ma, z problemami takimi, jakie ma, jeśli on będzie w stanie wyeliminować, jeśli jego Real Madrid będzie w stanie wyeliminować Liverpool, no to absolutnie takie głosy już muszą się wręcz skończyć, że on ma jakieś duże braki taktyczne. No ale też można już dzisiaj spojrzeć na to, jak Real Madrid radzi sobie z tymi mocniejszymi rywalami czy Lidze Mistrzów, czy w Lidze Hiszpańskiej. To jest 6 punktów z Barceloną, 4 punkty z Atletico, 2 zwycięstwa z Atalantą w 1/8 finału Ligi Mistrzów, 6 punktów z Interem Mediolan, te wielkie mecze i pojedynki z tymi wielkimi trenerami, no bo umówmy się, że tak była opisywana też Atalanta jako wielki zespół Gianpiero Gasperiniego, Antonio Conte, no też wielki taktyk, przyjechał do Madrytu, wyjechał z Madrytu z 0 punktów, no i Zidane potrafił odstawić też, dwukrotnie wygrał z Koemanem, 4 punkty z Simeone, no to uważam, że mając taką kadrę, jaką ma Real, nie ma tu Cristiano Ronaldo, nie ma tutaj takiego jednoznacznego kraka z przodu, który sam wygrywa mecze. Nie ma też tych kraków z tyłu, no bo wcześniej mówiłem o tym, że wypadli stoperzy, no to jeśli Zidane potrafi sobie radzić z problemami w tak płynny sposób pod względem punktów, no to sądzę, że tutaj wielkie wyrazy uznania należą się właśnie Francuzowi. No i też jak zastanowimy się, kto w Realu zrobił różnicę jako piłkarz w klasyku, no to tych nazwisk pojawi się całkiem sporo, a jednocześnie każdemu będziemy mogli zarzucić jakiś tam mały minus na przestrzeni całego meczu. Tak jak powiedziałeś, wielkie brawa dla Fede Valverde, ale bramka jego stroną. Brawa dla Lukasa za asystę, chociaż on oczywiście zszedł z boiska przedwcześnie i już ma po sezonie. Brawa dla Karima Benzemy, który strzelił piękną bramkę, ale co Karim dał więcej? No w mojej ocenie troszkę mniej niż zazwyczaj. Brawa dla Viniciusa za wielką pierwszą połowę, no ale w drugiej Vini już bardzo opadł z sił. I tutaj to nie jest tak, że Zidane jest bohaterem z braku laku, ale to on też sprawił, że ci piłkarze, przynajmniej ta jedenastka, ta pierwsza połowa zwłaszcza, no ona wyglądała naprawdę bardzo dobrze i ja wręcz nie widziałem tam słabego punktu. I to też był taki mecz, który mam nadzieję... Real też mam nadzieję, że rozpocznie podobnie spotkanie z Liverpoolem.
Mhm. I są tacy trenerzy, tacy do bólu taktyczni właśnie, jak Antonio Conte, którego wspomniałeś. Wydaje mi się, że Rafa Beniteza też możemy do tej kategorii zaliczyć, czy obecnie wyrastający nam Julian Nagelsmann, którzy mają każdego rywala, każdego piłkarza, każdego rywala przeanalizowanego i przekazują bardzo precyzyjne instrukcje, prawda? On tutaj, ten piłkarz na przykład woli zejść na lewą nogę i tak dalej. Mam wrażenie, że Zidane jest świetnym trenerem taktycznie pod tym względem, że on nie zarzuca swoich piłkarzy jakimiś wieloma szczegółami, tylko jest ogólny zamysł na grę, a Zidane oddaje częściowo piłkarzom jakby wolę rozgrywania akcji, tylko po prostu mówi, tutaj słuchajcie, próbujemy grać długimi piłkami i tak dalej. Czy myślisz...
Ale wiesz co, z drugiej strony tak sobie myślę, czytając no, kilka autobiografii, zdarzyło mi się w życiu przeczytać różnych piłkarzy, nie spotkałem się jeszcze z zawodnikiem, który chwaliłby trenerów za, nie wiem, półtora godzinne odprawy, bo piłkarzy to aż tak nie interesuje. Liczy się to, co dzieje się na boisku, a nie to, czy wiesz, że ktoś lubi operować dwa metry bliżej, a nie dwa metry dalej od swojej bramki. I zdana te proste komunikaty, na przykład grajcie długie piłki za obronę, bo stoperzy są słabiutcy, Aleksander Arnold no, w defensywie też bogiem nie jest. No i to dało trafienie Viniciusa na przykład, więc czy później Asensio. Więc wydaje mi się, że właśnie te proste komunikaty sprawiają i jednocześnie więcej mówi się o tym Zidanie właśnie, który jest przyjacielem piłkarzy, kolegą, wręcz drugim ojcem dla niektórych, zwłaszcza dla Karima Benzemy, bo to się chyba zwykło mówić najczęściej. Mówi się o tym tak wiele, że być może na tę taktykę brakuje miejsca, żeby chwalić za to Zidana. Natomiast ja też pamiętam taki artykuł kiedyś z The Athletic, w którym też pojawiało się to, że Zidane jednak ten taki background taktyczny posiada bardzo duży, dzięki temu między innymi, że grał we Włoszech i uczył się z Marcelo Lippi. Ma Marcelo Lippi, no to jak wiesz, chociaż wiem, że twój rocznik może nie pamiętać tego trenera aż tak dobrze, ale Marcelo Lippi, no to też nie jest byle kto i myślę, że Zidane też wyciąga to, co najlepsze, nie tylko z tych trenerów, z którymi współpracował wcześniej w roli piłkarza, ale mam wrażenie, że też potrafi świetnie dostosować się do obecnych realiów futbolu. I to też pokazał na przykład po tym lockdownie zeszłorocznym, kiedy sięgnął po Mistrzostwo Hiszpanii. No a ja powiem szczerze, że dla mnie to jest największe zaskoczenie, że z tymi mocnymi zespołami w tym sezonie Zidane radzi sobie wręcz perfekcyjnie, bo tych punktów straconych z tymi ekipami stopu jest naprawdę bardzo mało. No i pojawia się wręcz taki powolutku mały apetyt na finał Ligi Mistrzów na przykład, ale oczywiście na razie też ja nie chcę zamieszać, bo ta sytuacja, ta kwestia ćwierćfinału Ligi Mistrzów na pewno nie jest jeszcze skończona.
Tak, no do tego jeszcze daleko. Słuchaj, podsumujmy sobie w takim razie krótko ten klasyk w kontekście walki o mistrzostwo. Zgodziliśmy się przed chwilą z Adrianem Białkowskim, że raczej to nadal Barcelonę widzimy jako faworyta w walce o tytuł. Czy ty również tak uważasz, czy może byś postawił na Atletico, czy na Real Madryt?
Nie uważam Barcelony za faworyta. Uważam, że Real Madryt jest faworytem, chociaż nie jest też liderem. Ale sądzę, że są przesłanki ku temu, by to Real zwyciężył w lidze, ale wiele zależy od tego, w jakim tempie będą wracać kolejni piłkarze. Okazało się dzisiaj, że Sergio Ramos jest zarażony koronawirusem. On oczywiście i tak jest kontuzjowany, więc to nie zmienia jakoś diametralnie planów w ZU, no ale utrata na przykład Lucasa Vázquez'a, jeśli Dani Carvajal szybko nie wyzdrowieje, no to może okazać się bardzo duży problem, bo Alvaro Odriozola według mnie jest najsłabszym piłkarzem z pola z kadry Realu Madryt, więc jeśli ten gość ma grać teraz co trzy dni z każdym, no to uważam, że nawet z całym szacunkiem oczywiście, ale nawet Getafe, Elche czy tego rodzaju zespoły są w stanie znaleźć tę słabość na boisku i dość łatwo pewnie jakoś tam poradzić sobie z zatrzymaniem Realu Madryt, bo teraz znowu dla tej wielkiej trójki, dla Realu, Atletico i Barcelony, każdy remis będzie raczej jak porażka. No i sądzę, że oczywiście w zasięgu Realu Madryt jest komplet zwycięstw do końca sezonu, tylko że no właśnie, zależy od tego, jak to będzie dalej przebiegać, jeśli chodzi o te braki i o tych graczy, którzy będą wracali. No miejmy nadzieję, że Eden Hazard czy Dani Carvajal, Rafa Varane już dostał jeden negatywny test, czekamy na drugi, wróci do gry być może już w weekend. No więc trzeba po prostu trzymać kciuki za to, żeby to zdrowie dopisywało, a kiedy zdrowie dopisze, no to sądzę, że to mistrzostwo nawet nie to, że będzie w zasięgu, tylko że no, brak tego mistrzostwa będzie dużym zawodem, bo to Real jest przed Barceloną. Barcelona myślę, że jest dużym faworytem meczu z Atletico Madryt za kilka tygodni, więc Atletico myślę, że prędzej czy później no i tak znowu straci punkty, bo to, co grają podopieczni Diego Simeone, no to niestety nie przypomina za bardzo piłki nożnej oczekiwanej od przyszłego mistrza Hiszpanii.
Tak, to prawda. No też sporo zależy od Ligi Mistrzów, o której sobie właśnie teraz porozmawiamy. Real ma bardzo dobrą zaliczkę z pierwszego spotkania. Właśnie się zacząłem zastanawiać, czy to jest naprawdę bardzo dobra, bo jednak ten stracony gol trochę nam zaburza percepcję. Na pewno dużo lepszy byłby wynik 2-0 niż 3-1 z uwagi na gole strzelone na wyjeździe. No ale Real Madryt się mierzy z Liverpoolem na Anfield, wiemy, że to nie jest wcale taka twierdza, tam było bodajże 7 meczów z rzędu przegranych przez Liverpool, tak, ostatnio też dopiero w ostatnich sekundach meczu Trent Alexander-Arnold zapewnił zwycięstwo z Aston Villą, która też przecież nie jest jakimś hegemonem angielskich boisk. No ale jedzie tam Real Madryt wybitnie osłabiony i szczególnie jeśli chodzi o sytuację w obronie. Fede Valverde jedzie nie trenując, tak, bo też ma jakiś tam problem ze stopą, został nadepnięty czy kopnięty. Jedziemy bez Lucasa Vázquez'a, jeśli chodzi o Real Madryt. Dodatkowo jest Alvaro Odriozola na prawą stronę. Na jaką ty byś się zdecydował formację? Bo wydaje mi się, że tutaj będzie największy problem. Real Madryt oczywiście ma tę zaliczkę, natomiast nawet jeżeli w 60 minucie Liverpool strzeli gola, to też już się robi gorąco, bo wystarczą mu 2 do awansu.
No tak, no problem jest taki, że nawet jeśli w 90 minucie będzie 1-0 dla Liverpoolu, no to w dalszym ciągu ta kwestia dwóch meczów jest bardzo otwarta. Natomiast sądzę, że mimo problemów ogromnych Realu Madryt w defensywie, sądzę, że mimo wszystko ta defensywa jest po stronie Realu Madryt i nie wierzę w to, że Królewscy pojadą na Anfield i przestraszą się Liverpoolu i nie będą atakować, bo wydaje mi się, że kiedy ktoś przyjeżdża z takimi obrońcami, a właściwie jak ktoś podejmuje cię z takimi obrońcami, z jakimi podejmie Królewskich Liverpool, no to trzeba to wykorzystać. Karim Benzema jest w świetnej formie, Vinicius, jeśli tylko zdąży się zregenerować, bo liczba sprintów, jakie wykonał w tym klasyku, no to uważam to za coś spektakularnego wręcz. No mam nadzieję, że się zregeneruje i sądzę, że taka dwójka z przodu będzie w stanie dać coś bardzo, bardzo pozytywnego. No a o defensywę jednak jestem nawet spokojny, mimo Odriozoli, ale jeśli pytasz mnie o formację, no to ja myślę, że wystawiłbym jednak trójkę stoperów i dwóch wahadłowych, czyli Odriozola i Marcelo na wahadłach, a jako środkowi obrońcy Militao, Nacho i Ferlo Mendy. Sądzę, że Mendy też dużo lepiej wygląda jednak w roli takiego obrońcy, który głównie ma bronić, a nie w stylu, powiedzmy, Andrew Robertsona czy Trenta Alexandra-Arnolda oczywiście. No i sądzę, że taka formacja też daje Zidanowi pewną przestrzeń na oszczędzenie Fede Valverde, bo uważam, że jego występ w tym meczu środowym to będzie ryzyko, tak czy inaczej. Czy on będzie jeszcze trenować, czy nie, bo dzisiaj wieczorem Królewscy trenują na Anfield. No ale bez względu na to, ten występ będzie obarczony jakimś ryzykiem i sądzę, że Zidane jednak będzie chciał postawić na CKM od pierwszej minuty, a Fede Valverde zaczeka na swoją szansę z ławki, ewentualnie żeby w końcówce wejść na przykład na ostatnie 30 minut. Nie wykluczam też, że z ławki rezerwowych na szansę będzie czekać na przykład Vinicius, który być może właśnie kiedy wejdzie trochę później, kiedy Liverpool na przykład będzie się musiał trochę bardziej otworzyć, miejmy nadzieję, że nie będzie jeszcze wszystko rozstrzygnięte o tej porze, no to może wtedy Vinicius też będzie w stanie zrobić większą różnicę w ostatnich 30 minutach niż w pierwszych 60 na przykład, bo też uważam, że ten mecz będzie na bardzo dużej intensywności. No a też wiemy, że Zidane jednak nie rotował w żaden sposób praktycznie na klasyk, tam była tylko jedna zmiana w 11, czyli Valverde za Asensio. No i teraz względem 11 na klasyk, no Zidane też ma jednak dość mocno związane ręce, bo nie chce mi się wierzyć, że na przykład pośle do boju Isco od pierwszej minuty, no bo to byłoby wręcz karygodne.
To prawda, zgadzam się, no Isco byśmy chyba nie chcieli widzieć w pierwszym składzie. Słuchaj, a Bo w klasyku bardzo było widać, że piłkarze Zidana mieli w nogach mimo wszystko rozegrane spotkanie z Liverpoolem. Pewnie w jutrzejszym meczu z Liverpoolem będzie widać, że mają w nogach rozegrany klasyk. Natomiast tak a konto już rywalizacji w lidze. Czy myślisz, że ten strasznie wymagający tydzień, tak, czyli dwa razy Liverpool, raz Barcelona, czy to będzie widoczne w meczu niedzielnym z Getafe? Getafe wiemy, jak gra, wiemy, że to jest ostra gra, taka niezbyt hiszpańska, i wiemy jednocześnie, że Getafe jest drużyną, do której też już powoli no, te punkty są potrzebne jak tlen, bo oni mają, z tego co kojarzę w tym momencie, to chyba 4 punkty przewagi nad strefą spadkową. Nie jest to komfortowa przewaga na pewno, a ich gra raczej nie nastraja pozytywnie. Więc no, jak na to patrzysz? Czy to nie jest tak, że być może z tym Getafe dojdzie do jakiejś niespodzianki? Oczywiście być może wróci Rafa Varane, być może wróci Dani Carvajal, być może wróci Eden Hazard, to by były 3 naprawdę solidne wzmocnienia dla Zidana, natomiast no, w nogach będzie 270 co najmniej minut.
No i oby nie więcej, bo też gdyby doszło do ewentualnej dogrywki i jeszcze bardziej odpukać porażki, no to wtedy ten mecz z Getafe, nie dość, że pod kątem fizycznym będzie wyglądał gorzej, no to też załamani piłkarze mogą rzeczywiście po prostu się nie podnieść tak szybko. No na pewno będzie to miało znaczenie. To znaczy sądzę, że planem Zidana może być coś takiego, chociaż trudno mówić o planie oczywiście, bo sądzę, że każdy trener marzy wręcz o tym, żeby zamykać metę w pierwszych 30 minutach, ale sądzę, że to byłaby jakaś opcja też na następną kolejkę ligową, żeby po prostu te mecze szybko zamknąć. Dla mnie Getafe nie jest drużyną, która będzie potrafiła podnieść się z wyniku 0-2 czy 0-3. Uważam, że w piłki nożnej tam rzeczywiście nie ma za dużo takiej w wydaniu stereotypowo hiszpańskim, bo tam najbardziej hiszpański to jest chyba taki Fusa Kubo, który też pewnie w takim meczu jak z Realem Madryt może nie dostać szansy, bo jest po prostu piłkarzem, który notuje sporo strat i być może Jose Bordalas stawi jednak na zespół bardziej jednak skonsolidowany w środku pola, czy też bardziej broniący, wiadomo jak to może wyglądać. No ale tak jak mówię, no do końca ligi zostało jeszcze trochę kolejek i każdy inny wynik niż zwycięstwo będzie traktowany jak porażka i dla każdego z tych trzech zespołów ścigających się o mistrzostwo Hiszpanii. Nie sądzę, żeby Getafe było największym zmartwieniem królewskich na tym etapie sezonu. Uważam, że dzisiaj trzeba myśleć o Liverpoolu, później o Getafe, później o Chelsea lub Porto i tak dalej, chociaż tam jest oczywiście jeszcze jedna kolejka w środku tygodnia, zanim przejdziemy do półfinałów. No na pewno ta intensywność w kwietniu będzie ogromna i tutaj znowu wielkie wyzwanie nie tylko dla Zidana, ale też dla Gregorego Dupont, czyli trenera od przygotowania fizycznego. No bo ci piłkarze muszą się w końcu zregenerować, ale też widzieliśmy już przed meczem z Barceloną, że też to była podwójna sesja regeneracyjna dla tych, którzy zaczęli spotkanie z Liverpoolem. To też mogło już nam sugerować, że Zidane nie będzie absolutnie rotował. Ci piłkarze teraz tak naprawdę będą mogli być może nawet ćwiczyć różne warianty dopiero na boisku. To jest też zresztą zmora nie tylko piłkarzy Realu Madryt, ale i koszykarzy, bo trener Pablo Laso, trener koszykarskiej drużyny Realu Madryt, wielokrotnie powtarzał, że niektóre zestawienia, formacje, pomysły musi trenować na boisku po prostu podczas meczów i kto wie, czy Zidane nie będzie niedługo mówić w podobnym tonie, bo rzeczywiście mam wrażenie, że piłkarzom bardziej niż trening przyda się po prostu odpoczynek, okłady z lodu i tak dalej, a nie koniecznie bieganie za piłką w Valdebebas.
Tak, no powiedział nawet po tym meczu przecież Zidane, że są na granicy fizycznie, a jeżeli Zidane coś takiego mówi, no to już wie, że coś się dzieje. Na zamknięcie mam dla ciebie taki temat, że został oficjalnie ogłoszony prezesem na następne 4 lata do 2025 roku Florentino Perez, prezesem Realu Madryt oczywiście. Został zamknięty proces wyborczy w poniedziałek, nikt nie zgłosił kontrkandydatury, czyli Perez był jedynym kandydatem po raz kolejny mimo hucznych zapowiedzi ze strony Enrique Riquelme. Jak oceniasz i tę kadencję, i jakie masz nadzieje związane z kolejną kadencją, która już... No tak, wydaje mi się, że już od 2 kadencji mówimy o tym, że teraz to już raczej będzie ostatnia kadencja Florentino, natomiast ta już raczej będzie faktycznie ostatnią kadencją Florentino, bo będzie ją kończył jako 79-latek.
Jeśli chodzi o ocenę tej kadencji Florentino poprzedniej, ja zawsze jednak to ujmuję w jedną całość, bo nie potrafię ocenić działań prezesa przez 4 lata, bo czasami 4 lata to jest po prostu dość mało, żeby pewne zmiany przeprowadzić. Na pewno w ogólnym ujęciu tej drugiej kadencji Florentino po powrocie w 2009 roku, no trzeba oceniać to pozytywnie. To są 4 Ligi Mistrzów, a to jest najważniejsze trofeum, jakie może tylko pojawić się w gablocie na Santiago Bernabeu, więc za to na pewno ogromny plus dla Florentino, który udanie stworzył Galacticos 2.0. Jeśli chodzi już o te ostatnie 4 lata na przykład, no sądzę, że tutaj największym wyzwaniem było rozpoczęcie prac na Santiago Bernabeu. Te prace się udały. No i jednocześnie muszę przejść od razu do najważniejszego celu na przyszłe lata, na przyszłe 4 lata. No to jest oczywiście otwarcie tego Santiago Bernabeu i to też otwarcie prawdopodobnie z dużą pompą, oby z kibicami na trybunach, oby bez tego wirusa i oby z Kylianem Mbappé, bo uważam, że to jest cel numer 1 na dzisiaj, jeśli chodzi o rynek transferowy i o Real Madryt. No i to jest ktoś, kto będzie w stanie przywrócić też królewskim taką indywidualność, jakiej mam wrażenie trochę jednak brakuje, bo Karim Benzema dwoi się i troi, ale też sądzę, że nie chcę może mówić zmęczenie materiału, ale przyzwyczajenie kibiców do tego, że Benzema w tych na przykład europejskich pucharach gra i strzela gole, no to jest coś naturalnego. Trudno teraz mówić, że Benzema jest kandydatem do bycia najlepszym piłkarzem na świecie. Natomiast Kylian Mbappé, no uważam, że tym kandydatem jest nie tylko w tym roku, ale pewnie przez kolejną dekadę, a sądzę, że też na nim mogłoby się nie skończyć, bo myślę, że Florentino tam jakiś plan na pewno dobry ma. No i sądzę, że to jest taki cel Florentino, to jest zobaczyć Kyliana Mbappé na pełnym, nowym Santiago Bernabeu. Mhm.
Wiem, że wśród hiszpańskich kibiców Real Madryt Florentino jest najlepszym prezesem w historii klubu obok Santiago Bernabeu. Wiemy, że takiego honoru jak nazwanie stadionu jego imieniem no raczej nie będzie, no bo to jest stadion Santiago Bernabeu. Natomiast czy w takim razie wyobrażasz sobie, że na przykład po tej ostatniej kadencji Florentino otrzymuje czy to jakiś pomnik, czy na przykład miasteczko sportowe nazywa się jego imieniem w formie takiego uhonorowania działalności człowieka, który 20 lat był za sterami tego klubu?
No, nazwanie miasteczka sportowego jego nazwiskiem myślę, że byłoby całkiem trafione, dlatego że to był jednak majstersztyk Florentino, który sprzedał grunty niedaleko stadionu starego miasteczka sportowego Realu Madryt i za te pieniądze wybudował ogromny, najlepszy wówczas w Europie kompleks treningowy. Sądzę, że to był też to była ogromna zasługa Florentino, że do czegoś takiego doszło. Natomiast też pamiętajmy, że największy piłkarz w historii Realu Madryt w czasach przed Cristiano, na razie nie będę osądzać jeszcze, czy Cristiano przeskoczył Di Stefano, no ale jest stadion Di Stefano, jest stadion oczywiście Santiago Bernabeu. No a pamiętajmy, że może jeszcze powinno starczyć dla tak istotnych postaci jak Zinedine Zidane, może Cristiano Ronaldo, bo to też absolutnie są legendy Realu Madryt. Gdybym miał wymienić 5 legend Realu Madryt na dzisiaj, to bym wymienił Santiago Bernabeu, Alfredo Di Stefano, Florentino Pereza, Zinedina Zidana i Cristiano Ronaldo, więc myślę, że trzeba by 5 obiektów znaleźć, żeby jakoś je nazwać nazwiskami tych właśnie piłkarzy, trenerów czy działaczy.
No miejmy nadzieję, że jakoś to się wszystko uda ładnie uhonorować. Na pewno kibice Realu Madryt mogą z optymizmem patrzeć w tę następną kadencję Florentino Pereza. Ja ci, Maciej, za dzisiaj już serdecznie dziękuję. Był z nami Maciej Leszczyński, portal realmadryt.pl.
Dziękuję.
Dziękuję również. Oczywiście zapraszamy jutro. Real Madryt rozgrywa swoje spotkanie z Liverpoolem. Oprócz tego w sobotę mamy finał Pucharu Króla. Cała kolejka zostanie z tej okazji rozegrana w niedzielę, także za tydzień słyszymy się tradycyjnie pewnie o tej samej porze. Pozdrawiam was ciepło, trzymajcie się. Cześć.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.